Na ten wywiad czekaliśmy równo rok.
No tak, chcieliśmy zacząć z grubej rury, nie lubię tego słowa.
Nie mów, że kończymy z grubej rury.
Nie kończymy. Czekaliśmy równo rok, wiele osób się nam przyglądało, nic dziwnego, że i ta osoba nam się musiała przyglądać.
Tak, ale dopiliśmy swego i w miesiącu naszym jubileuszowym mamy rozmowę z najważniejszą osobą w Poznaniu.
A akurat przez zbieg okoliczności jest to również miesiąc wyborczy.
Naszym gościem dzisiaj będzie, proszę państwa...
Fanfary, tak?
Miała być chwila ciszy. Jacek Jaśkowiak.
Prezydent Poznania.
Panie prezydencie, moje pierwsze pytanie, zasadnicze. Dlaczego trzecia kadencja? Przecież obiecywał pan dwie.
No, staram się dotrzymywać słowa, a zadeklarowałem, że pewne rzeczy w Poznaniu zrobimy. Przeszkodził mi trochę w tym rząd PiSu i takie dosyć trudne 8 lat dla Polski i dla Poznania.
Do czego pan nie zdążył?
No, wielu rzeczy, chociażby na przykład areny, ale też no, zabrano nam 600 milionów złotych w skali roku w układzie przychodów bieżących. 600 milionów tak naprawdę pozwoliłyby nam zrobić drugi etap tramwaju na Narmowice i szereg innych rzeczy. Także te elementy finansowe miały wpływ na to, czego nam się nie udało zrobić.
To dobrze, że jest limit dwóch kadencji?
Ja generalnie w tym zakresie nie mam z tym problemu. Uważam, że to jest pozytywne. Natomiast należałoby w ogóle się temu przyjrzeć, tak, bo mamy przecież limit w zakresie kadencji prezydenta Rzeczpospolitej. Mamy jeszcze też Senat, mamy Sejm. I należałoby się zastanowić, tak, czy w tym zakresie powinny to być jednolite reguły, czy też nie. Tutaj są zdania podzielone. Znam też wielu kolegów samorządowców, którzy uważają, że taki limit jest takim znaczącym ograniczeniem. Wskazują na kraje, gdzie tych limitów nie ma. Natomiast ja z tym nie mam żadnego problemu.
Pan jest zawsze przeciw limitom.
Ja generalnie, że tak powiem, dostosowuję się i uważam, że te dwie kadencje, szczególnie gdy to będą dwie kadencje pięcioletnie przy normalnym rządzie, nie takim rządzie, gdzie ministrowie umawiają się w gabinecie rektora, tak, wchodzi się różnymi wejściami, żeby nie podpaść prezesowi partii, bo minister spotyka się z urzędującym prezydentem, który akurat jest z innej opcji politycznej. No teraz mamy znowu normalne czasy i chciałbym, żeby one już były na zawsze w Polsce.
Myśli pan, że gdyby była możliwość, to wystartowałby pan na czwartą kadencję za 5 lat?
Na pewno nie. No to już jest jednak kwestia wieku. Ja, szanów, pojutrze będę
Trump,
miał...
Biden?
Pojutrze będę miał 60 lat.
Czyli za, jak się będzie kończyła trzecia kadencja, przychodzi pan na emeryturę?
No zakładam, że tak. Oczywiście pod warunkiem, że wygram te wybory. Bo jeżeli by tak się nie stało, no to oczywiście wracam do biznesu. Ale też myślę o tym, że w pewnym wieku no jednak na taką emeryturę warto przejść. No, nie spodziewałem się też jeszcze, gdy mówią panowie o tych kadencjach, tak, że do praktycznie 60 roku życia uda mi się zachować taką formę też fizyczną czy psychiczną. To też jest istotne, tak, że w sumie takie w miarę zdrowe odżywianie, sport, no dają te elementy, które dzisiaj pozwalają jeszcze ciężko pracować.
Czuje się pan zdrowy fizycznie i psychicznie? No,
ja najpierw się czuję, jestem dokładnie przebadany, tak, bo to nie można zdać się na samopoczucie. To po prostu względne. Trzeba się przebadać, tak? I przebadałem się tak naprawdę bardzo mocno i szczegółowo i w tym zakresie na dzisiaj jestem w takiej formie, że no może na Igrzyska Olimpijskie to już bym nie mógł jechać, ale generalnie jest okej.
Aż chciałbym się zapytać, czy jest pan za tym, żeby wyniki badań wszyscy publikowali kandydaci, ale nie będziemy o to pytać. Bo za dużo.
No, byłaby wątpliwość, no, jakie teraz będą.
Tak, no, psychiatryczne na przykład.
Ja sądzę, że no, coś w tym jest.
No dobra, to wracamy do prezydentury. Ale jeszcze trochę będzie o długości tej prezydentury. Liczył pan, jak długo pan będzie sprawował kadencję, jeżeli pan przejdzie na trzecią?
No, ja nie liczę tego, co może być. Natomiast na dzisiaj wiem, że to, co już też szybko minęło, to jest 9,5 roku. Natomiast bardzo się cieszę z tego, co się udało zrobić.
To prawie tyle, co Ryszard Gobelny. 14 lat będzie.
No ja sądzę, że to nawet będzie, no tak, to będzie 14 lat.
No to będą duże dzieci, które się urodziły, jak zostawał pan prezydentem.
Ale to wszystko, zależy, innego to wszystko zależy od wyborców, od poznanianek, poznaniaków, bo mają w tej chwili możliwość no, podjęcia decyzji. Kandydatów jest wielu i teraz jest to też kwestia tego, co kto wybierze, tak, i kogo wybierze.
A czy przez te 9 lat spotkał pan kogoś takiego w Poznaniu, taką osobę, o której by pan mógł powiedzieć, to jest świetny kandydat na prezydenta miasta, mógłby być na moim miejscu?
Spotkałem bardzo wiele osób i to, co ja uważam, to jedna, natomiast to muszą w tym zakresie się wypowiedzieć poznaniacy i poznanianki. I spotkałem wiele osób, które potrafią ciężko pracować, które mają dużą wiedzę na temat Poznania i jasne jest, że takie osoby są i takie osoby też będą zawsze.
Ale z nazwiska pan nie poda.
Nie, no też mogę podać śmiało, tak, na przykład uważam, że bardzo duży potencjał w tym zakresie ma na przykład Marcin Gołek, tak, obserwuję go od lat, od 9 lat, widzę też ile się nauczył, co zrobił, także tych osób, które by mogły taki ciężar wziąć na plecy jest całkiem sporo, osób, które będą się kierowały dobrem Poznania, które potrafiły też pokazać tak naprawdę, że potrafią ciężko pracować.
Po 7 kwietnia będą zmiany w urzędzie? Wiceprezydenci się zmienią?
No jeżeli...
Jeżeli pan zostanie prezydentem, to jest oczywiste, tak?
No to jest tak, że to jest zawsze tak, że po wyborach po pierwsze, tak, jest kwestia większości w Radzie Miasta. I taka większość musi być, tak? To kluczowe znaczenie ma zarządzalność strukturą. I wtedy oczywiście trzeba siąść do stołu, trzeba zbudować większość w Radzie Miasta. No i trzeba po prostu się zastanowić w takich relacjach już i warunkowaniach, kiedy ta większość w Radzie Miasta jest jasna, jak dalej zarządzać tym, żeby to było też, żeby ta sprawczość była i żeby to można było realizować te cele, które byśmy chcieli realizować.
Spodziewa się pan przetasowań w tej większości?
Ja zakładam, że uda się Koalicji Obywatelskiej wygrać taką większość bezwzględną. Liczę na 21 mandatów i też wydaje mi się, że to, co się wydarzyło 15 października, brak tak naprawdę takiego jednoznacznego wsparcia dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości ze strony telewizji publicznej, radia publicznego, również finansowania tych kampanii, bo to też widzieliśmy, jak to wyglądało wcześniej i jak to wygląda dzisiaj, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość będzie miało mniej mandatów. Nieciekawie chyba dla Lewicy to się w tej chwili ułożyło, że Lewica jest rozbita, że z jednej strony idzie razem, ale osobno z Lewicą. Mieliśmy kilka lat temu dosyć mocne ruchy miejskie. Dzisiaj ci wszyscy, którzy w tych ruchach funkcjonowali, oni właściwie są we wszystkich komitetach. Jest ich bardzo wielu u nas w Komitecie Koalicji Obywatelskiej, ale są też na innych listach. Także to też się bardzo rozłożyło. No i też jest kwestia krótkiej kampanii. Prawo i Sprawiedliwość nie chciało, albo może ci, którzy mają też doświadczenie, mają rozpoznawalność, tacy jak Szynkowski-Welsenk czy Jadwiga Emilewicz, nie chcieli wyjść do tych wyborów. Być może...
Bali się?
Znaczy ja sądzę, że oni mają świadomość tego, że ta... Prawica Zjednoczona, ona będzie miała dużo słabszy wynik. Po prostu te wszystkie nieprawości, które teraz wychodzą, te wszystkie rzeczy, które były przez 8 lat, które są pokazywane, ujawniane, to musi mieć wpływ na wynik wyborów i sądzę, że bali się tak naprawdę kompromitującego wyniku. Także to sądzę, że związane jest właśnie z jednak wiedzą, z sondażami. Oni widzą, co się ujawnia przecież to wszystko, co się teraz dzieje i tacy politycy z tej pierwszej ligi w PiS-ie stwierdzili, że to nie ma sensu. Szkoda tak naprawdę tego wysiłku, bo to też jest wielki wysiłek.
Co oznacza, że nie będzie drugiej tury?
Nie, no to zobaczymy. To zależy od Poznanianek i Poznaniaków, tak? Czy będzie druga tura, kto w niej będzie. To jest wszystko decyzja tak naprawdę tych, którzy wezmą udział 7 kwietnia w głosowaniu.
Z kim pan może stanąć w drugiej turze? Jak pan myśli?
No ale to już należy zapytać Poznaniaków. Nie, no bo to w tym momencie to od nich to zależy, jak to będzie wyglądało.
A skąd pewność, że będzie pan w drugiej turze?
No ja właśnie mówię tak, że to, kto będzie w tej drugiej turze, to zależy od Poznaniaków.
Ja szczerze mówiąc pytam trochę o badania. Czy państwo prowadziliście badania, na podstawie których możecie już spodziewać?
Każda partia prowadzi badania, natomiast to jest jeden element i my oczywiście mamy jakby wiedzę w tym obszarze. Natomiast w tych wyborach jest bardzo wiele zmiennych. Ile osób pójdzie do wyborów? Kto będzie zdemotywowany? Bo mamy przecież też wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Jak oni się zachowają po tym wszystkim, co widzą w tej chwili również w telewizji publicznej, czy słyszą w radiu publicznym? Jak się zachowają młodzi ludzie? To jest kwestia też frekwencji. W poprzednich wyborach ja się bardzo cieszyłem, że była bardzo wysoka. Nie tylko w tych parlamentarnych, również w tych samorządowych. I zobaczymy, jak będzie teraz.
To jeszcze pociągnę ten wątek, bo ja mam wrażenie, że te badania chyba wszyscy przeprowadzili i musiało im z tych badań coś wyjść bardzo oczywistego, bo patrząc na kampanię, ona nie jest zbyt energiczna, mimo że jest bardzo krótka. Wydawałoby się, że będzie się dużo działo, a tu się nie dzieje nic.
Słyszałem, że kandydat trzeciej drogi zbiera teraz w ramach crowdfundingu pieniądze na kampanię. No, wydaje mi się, że dosyć późno, bo do wyborów jeszcze miesiąc, zawsze mamy jeszcze święta. Także też troszeczkę mnie to zaskoczyło. Też spodziewałem się, no bo mieliśmy przecież te sygnały, że kandydatem tej energii dla Poznania, która się chyba zmieniła w społeczny Poznań, miał być pan Hejna, a jest ktoś inny. Lewica też niedawno ogłosiła kandydatkę. Także no, ja też nie będę się wypowiadał na temat strategii innych komitetów czy innych kandydatów, ale trochę zaskakująca jest dla mnie też ta strategia i to podejście.
No dobra, załóżmy, że pan zostaje prezydentem. Będzie pan wychowywał sobie następcę?
Nie. To nie jest rola prezydenta, żeby wychowywać.
A nazwisko pan przed chwilą wspomniał, Marcina
Gołka. To ja mogę tylko powiedzieć, że są pewne osoby, w których widzę wielki potencjał.
Marcin Gołek będzie wiceprezydentem?
Nie wiem. Plotki krążą? Nie wiem. To zależy od szeregu elementów. No to jest właśnie to ustalenie koalicyjne. Wpierw trzeba wygrać wybory. No i jeżeli Poznanianki, Poznaniacy tak zdecydują, żebym dalej to robił, no to wtedy też musimy spojrzeć, jak to będzie wyglądało, jakie to będzie poparcie, tak, czy wysokie, czy takie, że będę po prostu widział, że to poparcie mocno spadło, tak, jak to będzie wyglądało w zakresie poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, kto w tej koalicji zostanie radnym, to jest szereg zmiennych.
A jak pan się zmienił przez te 9 lat?
No postarzałem się 9 lat.
A nie, no to jasne, wszyscy postarzaliśmy się.
9 lat to jest jednak 9 lat, tak?
Jest pan innym prezydentem niż w 2014 roku?
No w sensie biologicznym na pewno, tak? No te 9 lat jednak to swoje robi. Zobaczy pan za 9 lat. Tak? No
w sensie
tak?
Poglądów na miasto na przykład?
Nie, te poglądy się nie zmieniły i tak naprawdę jeżeli byśmy spojrzeli nawet na pierwszą kampanię, w której wystartowałem, w której tam startowałem z ruchów miejskich, no to właściwie to cały czas to samo, tak? Czyli transport publiczny, ten europejski Poznań, zieleń, alternatywne dla samochodów sposoby przemieszczania się, czyste powietrze. To wszystko cały czas jest, to wszystko cały czas robimy i wydaje mi się również, że ta polityka, którą prowadzimy przez te lata, gdzie te postulaty w 2010 roku ruchów miejskich się wydawały takie jakieś dziwne, odjechane, dzisiaj to jest jest normą i my te wszystkie rzeczy wprowadzamy od lat konsekwentnie. I wydaje mi się, że taka sytuacja w Poznaniu, gdzie te ruchy miejskie rzeczywiście nie mają takiego własnego mocnego komitetu, gdzie prawo do miasta jakiś czas temu, z tego co wiem, no, rozwiązało swoją strukturę, czy to stowarzyszenie, no bo de facto my to robimy, tak?
Ale niektórzy mówią, że zbyt mało rewolucyjnie.
A niektórzy mówią, że za bardzo rewolucyjnie.
No i to jest tak, że tak jak no, wszystkim się nie dogodzi, tak? To nie jest możliwe. Natomiast w tych warunkach, które są w zakresie wzrostu na przykład udziału ruchu rowerowego w transporcie, tak? No, mamy dzisiaj, mieliśmy 2% i byliśmy tam w ogonie tych wszystkich polskich miast. Dzisiaj jesteśmy liderem, ale w tym roku przeskoczyliśmy również Wiedeń, tak? To już jest naprawdę coś mocnego. W zakresie transportu publicznego zainwestowaliśmy w remont torowisk i sieci trakcyjnej. Uciążliwy dla mieszkańców. 1 000 000 000 zł w ciągu tych 9 lat, co tak naprawdę przy skali tego, co było wcześniej, 3 miliony rocznie, dało nam rewolucyjną poprawę w zakresie jakości. Plus te nowe linie, które powstały, tak, na Unii Lubelskiej, na Ramowice. W zakresie zmiany taboru, tak, nowoczesne tramwaje, które dzisiaj mamy, nowoczesne autobusy elektryczne, wodorowe.
Najdroższa komunikacja w Polsce.
Nie jest najdroższa. To jest jakby...
To jest zarzut.
To jest zarzut, ale to trzeba bazować na faktach,
ale na podium,
a nie na opinii. Natomiast trzeba spojrzeć przede wszystkim tak przez pryzmat tego, ile kosztują faktyczne przejazdy w układzie biletów miesięcznych, w układzie biletów rocznych, w układzie chociażby PEKI, a nie tego, ile kosztuje bilet papierowy, z którego korzysta dzisiaj 5% pasażerów. Tak? Także to są te elementy, które należy brać pod uwagę. I w tym zakresie również tak średniej prędkości tramwajów. To w zeszłym roku jeszcze przy tych remontach my byliśmy liderem w Polsce w zakresie również autobusów. Przy takich remontach, przy tej skali również mieliśmy najwyższą prędkość przelotową autobusów. W tym roku po prostu odjedziemy wszystkim naprawdę o kilka długości.
Jest pan zadowolony z tych 9 lat?
Znaczy ja powiem tak, mogę tylko podziękować poznaniakom i poznaniankom za cierpliwość, za to, co się udało zrobić, radnym za to, że w tym zakresie razem działaliśmy i wymiana infrastruktury podziemnej w bardzo trudnych miejscach, takich jak Stary Rynek, jak Święty Marcin. Ja pamiętam moje pierwsze rozmowy z prezesem Aquanetu, który powiedział mi, że jeżeli nie wymienimy instalacji wodociągowych w ścisłym centrum Poznania, to nam grożą katastrofy i jest to niebezpieczne dla ludzi. Przy rozstrzelnieniu się takiej rury, która ma 500 mm, która nie była przez lata wymieniana, tak, no to po prostu trzy kamienicy składają się w 15 minut.
Czy ten remont dało się inaczej zrobić? Remont, którym był właściwie jedynym tematem w Poznaniu przez ostatnie 2 lata?
No, zawsze coś można zrobić inaczej, na przykład dłużej.
Lepiej.
Dłużej też, nie? No,
przy ale takim... krócej też. Przekroczyliście o 9 miesięcy, a to się jeszcze nie skończyło, prawda?
No nie, jeśli chodzi o Stary Rynek, to biorąc pod uwagę, że te 2 hektary, które stanowią Stary Rynek, tak, to jest 10% powierzchni, którą Poznań miał, kiedy dostawał prawa miejskie i nikt nie wiedział, co my tam wykopiemy, to przekroczenie terminu o 9 miesięcy, ja uważam, że to nie jest bardzo długie przekroczenie terminu, biorąc pod uwagę, że zrobiliśmy tam zbiornik retencyjny na 1000 m3, biorąc pod uwagę, że tam było 6 gestorów tak naprawdę sieci, że wymieniliśmy to wszystko i to nie jest jakaś tam zmiana nawierzchni, tak? To jest naprawdę głęboki remont, taki naprawdę potężny, poważny, konkretny. No, dla przykładu, dla porównania, a część remontu ratusza trwała dwukrotnie dłużej, 5 lat. Którą robiło Muzeum Narodowe. I to po prostu trzeba mieć świadomość miejsca, w którym robiliśmy ten remont. Również tego, że my musimy respektować wytyczne konserwatora zabytków. Trzeba było zabezpieczać te artefakty. Trzeba było działać zgodnie właśnie z tymi elementami. W międzyczasie, tak, mieliśmy jeszcze wybuch wojny Rosji z Ukrainą. Wcześniej przy przygotowaniu całej tej dokumentacji mieliśmy pandemię, która również miała wpływ negatywny na procesy związane z kwestiami tych wszystkich zezwoleń, decyzji administracyjnych, bo przecież ta pandemia na to też wpłynęła negatywnie.
Ale pan mówi w czasie przeszłym, a tutaj wiele osób pyta, kiedy tak naprawdę skończą się prace na Starym Rynku, bo one ciągle trwają.
No, te prace de facto się skończyły i to można zobaczyć. Zachęcam do tego, żeby pójść, bo w momencie, gdy tak naprawdę został oddany ratusz, również ten cały ciężki sprzęt ze Starego Rynku wyjechał i ja dzisiaj tam byłem. Zachęcam, tam są naprawdę dzisiaj tłumy ludzi, piękna pogoda i też rozmawiałem z mieszkańcami, z turystami, którzy przyjechali. Są,
w końcu mogą zdjęcia sobie zrobić.
Są zadowoleni, znaczy robili zdjęcia wcześniej i też, tak? I
dzieci, przed i po.
Dzieci również widziały tak naprawdę skalę tych prac. To, co było oczywiście problemem, to sytuacja przedsiębiorców, ale też osób niepełnosprawnych. Ale dzisiaj te osoby będą mogły korzystać z toalet, ta nawierzchnia jest równa. No i przede wszystkim to jest w tej chwili bezpieczne dla tych, którzy tam przebywają. To jest na następne 50 lat. Mamy po prostu spokój.
No aż muszę zapytać, a co zrobicie, żeby tam było bezpiecznie dalej? To już nie mówię pod kątem budowlanym, tylko żeby Stary Rynek nie zamienił się znowu w spelunkę.
No takim też efektem ubocznym, jeżeli można to nazwać ubocznym, no jest jednak upadek tych żłopalni wódki, tych wszystkich dopalaczy i tak dalej.
Ale bo klub Gogo już wrócił.
Ten remont jakby też na to wpłynął. Natomiast oczywiście tutaj będą działania policji, tutaj będą działania Straży Miejskiej i jestem przekonany, tak, że w tej chwili też widzę po tym, co się dzieje na Starym Rynku, że zmieni się struktura klientów, że to nie będzie taka młodzież, która przyjeżdża z całego powiatu w piątek, w sobotę, żeby nadużywać alkoholu, tylko po prostu to będzie inna struktura.
Poznaniacy wrócą na Stary Rynek?
Poznaniacy już wrócili. No, proszę zobaczyć te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim tygodniu. I można się było też ich zapytać przy okazji. Ja się pytałem.
Co mówili?
To jest budujące. To jest budujące. Przede wszystkim dziękują za to, że tak konsekwentnie to zrealizowaliśmy i dziękują za efekt końcowy.
A głosy krytyki do pana też docierają?
No oczywiście, że takie głosy krytyczne też się zdarzają. Też i w zakresie przedsiębiorców, tak? No, ale mamy też takich krytyków architektury, którzy niczego nie zaprojektowali, którzy wszystko krytykują, nawet łącznie coś, co w czym uczestniczyli. Także takie osoby się oczywiście też zawsze zdarzają. Tak? No plus oczywiście no te osoby, które muszą krytykować jakby z urzędu, czyli no jeżeli są w jakichś konkurencyjnych komitetach i teraz no to jest jasne, tak, że trudno oczekiwać od kandydatów nie wiem, Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości i tych konkurencyjnych komitetów, że będą się tym zachwycały. One muszą po prostu, nawet jakby się zachwycały, to muszą to krytykować.
Ale widziałem takie zestawienie, które trudno trochę obronić. Było to zestawienie wizualizacji, jak będzie wyglądał teren obok Arsenału, a jak wygląda rzeczywistość. No, dwa różne światy jednak.
No, po pierwsze, jeśli chodzi o Arsenał, tak, no to cieszę się, że ten remont też dobiega końca i będziemy mieli naprawdę piękne przestrzenie, gdzie będzie można nowoczesną sztukę pokazywać. Może się uda tak naprawdę domknąć to, by to, co obok jest, co teraz widać, jak wygląda przestrzeń po remoncie w Arsenale i to, co jest bez remontu, tak, że może to się uda też...
Daszek się uda zmienić?
No, z Staszkiem nie będę dyskutował, tak? To jest też decyzja.
Jest, jak jest.
Trudno nazywać go Daszkiem.
To jest też coś, co jest decyzją związaną z projektantami, również z konserwatorem zabytków. I to nie jest absolutnie istotne, czy mi się coś podoba, czy nie. Ważne jest, żeby też spełniało swoją funkcję. I efekt końcowy uważam Starego Rynku za bardzo udany. No i takie są też opinie tych osób, z którymi rozmawiam. Naprawdę, proszę pójść na Stary Rynek. To zresztą widzimy po reakcjach też osób, które poszły, tych reakcjach również na te nasze wpisy w mediach społecznościowych. To widać.
Dobra, zostawiamy Stary Rynek w spokoju. Trzecia kadencja. Załóżmy, to też jest pytanie, bo trzeba skończyć to, co się zaczęło, tak jak pan mówi, w trzeciej kadencji. Ile zajmie kończenie tego, co się zaczęło, a co później? Co jest planem na resztę trzeciej kadencji?
No, przede wszystkim też od 9 lat tak naprawdę dokonujemy nowych nasadzeń zieleni. W samych lasach komunalnych to jest dodatkowe 430 tysięcy nowych nasadzeń. To naprawdę jest konkret i dzisiaj niektóre z tych nasadzeń mają już 8 lat. Także to jest istotne na pewno, żebyśmy patrzyli przez pryzmat tej zieleni. W tym ringu Sztibena było 140 drzew, dzisiaj 290. Na pewno musimy zrobić arenę i to jest bardzo istotne. Poznań potrzebuje hali widowiskowo-sportowej.
No to zatrzymamy się przy arenie. Co dalej z areną?
No, arenę będziemy robić, tak?
Ale ktoś musiałby dorzucić pieniądze.
No, po pierwsze, tak, już jestem po rozmowach w Ministerstwie Sportu. Tutaj są możliwości w zakresie totalizatora sportowego. Również pewne kompromisy, na które gotowa jest pójść pani konserwator. To są też elementy, które nam pozwolą to zrobić w innym układzie kosztowym. I będziemy robić następny przetarg, tak? Natomiast trudno mi było też wywierać presję na Zarząd Targów Poznańskich, by ten poprzedni przetarg dociskać, realizować. No w sytuacji, gdy mamy wybory samorządowe, tak? No to mieszkańcy muszą zadecydować, tak? Czy chcą tej modernizacji i takiej nowoczesnej hali, no to trzeba w tym momencie podjąć decyzję 7 kwietnia.
A czy ja to dobrze zrozumiałem, że trochę pan stawia na zasadzie, że jeżeli wybierzecie Jacka Jaśkowiaka, to będzie arena?
Nie, nie. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że nie wiem, co zrobią inni, tak? Ja wiem, że to domknę i tak jak już udało się tyle rzeczy zrobić i ta sprawczość została wykazana przeze mnie, no to tutaj mieszkańcy mogą jakby mieć świadomość tego, że jeżeli coś deklaruję, to zrobię. Natomiast co zrobią inni, to oni muszą powiedzieć, tak? No i ewentualnie jest kwestia oceny tej sprawczości, czy będą mieli taką samą, czy też nie. Druga rzecz, to po prostu w takim okresie, tak jak już mówiłem, to jest zbyt poważna kwota, bo to jest około 400-500 milionów złotych, żeby w tym momencie wywierać presję na zarządzie spółki Targi Poznańskie, by taki przetarg w takim momencie, kiedy nie wiadomo, co będzie po 7 kwietnia, rozstrzygała. I to jest tak naprawdę tylko tyle.
A ta kwota jest ostateczna? Bo tak trochę się wcielam w pana przeciwników, którzy mogą złośliwie dopowiedzieć, że ta kwota plus jakiś procent. I o ile będzie przekroczony budżet? Czy 500 milionów wystarczy?
No nie, po pierwsze,
mówi się już o 800.
Pokazaliśmy tak naprawdę przy tych inwestycjach, które realizujemy, że większość inwestycji w tak trudnym czasie, jak chociażby wojna Rosji z Ukrainą, czy pandemia, zostało zrobionych w terminie i w założonym budżecie, poza tymi elementami, które się wiążą z uprawnieniem wykonawcy do żądania wyższego wynagrodzenia z uwagi na wzrost cen spowodowany chociażby tą wojną Rosji z Ukrainą, tak? I w tym zakresie te nasze działania, one po prostu to można zweryfikować, tak? W jakim terminie oddaliśmy PST, w jakim terminie oddaliśmy Wierzbięcisę, w jakim terminie oddaliśmy Górny Taras Rataj, jakie były budżety, ile zostało wydane. Tak samo ze Starym Rynkiem, tak? Czy z innymi
inwestycjami. Państwo podliczyli swoją drugą Stary Rynek?
No Stary Rynek jeszcze nie został podliczony, tak? No bo on w tym momencie teraz jest rozliczany. Natomiast te wzrosty, które się wiążą z tym, że wykonawcy mogą żądać wyższego wynagrodzenia z uwagi na wzrost cen energii w stosunku do tego, gdy był rozstrzygany przetarg, no to jest uprawnienie, które ustawodawca słusznie dał wykonawcom, tak? No bo gdyby nie takie działania, no to ci przedsiębiorcy rzeczywiście dzisiaj byliby w bardzo trudnej sytuacji. Także no, my robimy to jakby zgodnie z prawem i w tym zakresie, oczywiście tutaj też kwestia środków unijnych, te 30 milionów złotych, to też jest ważne. Ta inwestycja była współfinansowana przez 6 gestorów sieci. To nie jest tak, że tylko miasto Poznań tak naprawdę finansowało remont Starego Rynku.
I można powiedzieć, że częściowo pośrednio realizowana przez miasto Poznań. Te pieniądze wrócą do miasta w jakiś sposób.
No przede wszystkim to jest nasze dziedzictwo. To jest remont, który wystarczy na następne 50 lat. To jest wizytówka miasta i to jest tak naprawdę podejście do pewnego rodzaju patriotyzmu. Tak? Czy my o tym patriotyzmie będziemy mówić w takiej formule, że będziemy dbać o to dziedzictwo, czy będziemy po prostu tutaj wzniośle o pewnych rzeczach z przeszłości tylko mówić i pokazywać w ten sposób ten stosunek.
To wróćmy do priorytetów w takim razie. Będzie więcej zieleni? Będzie arena?
Jest więcej zieleni. A będzie jeszcze więcej.
To plan na trzecią kadencję.
I tak, to jest na pewno bardzo istotne. Tak? Kwestia przede wszystkim retencji. Mamy to wszystko też przygotowane, bo kwestia zieleni to jest również kwestia gospodarowania wodą. I to, co już się udało zrobić, tak, to jest bardzo istotne. W ogóle kwestia takiego spojrzenia na wartę. Proszę zobaczyć, ta warta wróciła do Poznania. Po tych 9 latach to jest imponujące, ile osób korzysta z wartostrady, a tam mamy bardzo duży potencjał jeszcze, żeby wartostrada nie tylko była w Poznaniu, ale również w okolicznych gminach, żebyśmy mogli z tego jeszcze w większym zakresie korzystać. Mosty berdychowskie, które tak naprawdę również będą czymś rewolucyjnym w układzie spięcia tych dwóch elementów i również Malty z terenem Starego Rynku. Marzy mi się oczywiście najlepsza filharmonia w Europie i mamy to też już w miarę zaawansowane. Teatr muzyczny, te prace de facto już idą. Także właściwie zrobiliśmy kapitalny remont Poznania, a teraz jest czas na ogród i na te elementy, które się wiążą z kulturą. Tak dosyć, tak no powiedziałbym, po poznańsku.
Dobra, muszę to zapytać. To będzie koniec remontów?
To będzie koniec tych remontów.
Tego etapu remontów.
To będzie koniec tych remontów, które były bardzo uciążliwe dla mieszkańców Poznania, bo się wiązały z zaniechaniami z przeszłości. I z koniecznością wyremontowania tego, co jest najtrudniejsze, co jest politycznie bardzo trudne, tak? Czyli tego ścisłego centrum. I będziemy oczywiście w tej chwili bardzo dużo inwestować również w te osiedla peryferyjne. Mam tu na myśli chociażby te 100 milionów, które już w tej chwili w zakresie uchwały Rady Miasta zostało to podjęte. Będziemy te drogi lokalne właśnie na tych osiedlach peryferyjnych poprawiać. Również tam będziemy wzmacniać te elementy, które się wiążą właśnie z ścieżkami rowerowymi, z chodnikami. Chociaż te remonty chodników no, były widoczne, robiliśmy to przez wiele lat i to jest też zupełnie inna skala, to porównywalnie chyba do tego, co inwestowaliśmy w sieć trakcyjną, w sensie i torowisk. Także to te remonty uciążliwe, one na pewno już są za nami, aczkolwiek no, most Chrobrego też będziemy musieli zrobić. I to na pewno też będą uciążliwości. Natomiast to będą bieżące naprawy, tak? Czyli to nie będzie już tej skali, która była teraz i tej skali uciążliwości, bo to zostało już wykonane. Natomiast to już będą te rzeczy na bieżąco naprawiane. Jeżeli przez następne lata te bieżące naprawy będą robione w czasie, w terminie, to nie będzie takich uciążliwości już kiedykolwiek, tak? Że trzeba będzie nadrabiać zaniechania z przeszłości.
A będzie miał Poznań nowy dworzec?
Jestem przekonany, że tak. Bo to jest tak naprawdę...
Ale w tej kadencji? Na najbliższej?
Sądzę, że to będzie już na dalekim poziomie zaawansowania w zakresie budowy. Mam też nadzieję, przekonanie. Byłem niedawno na rozmowach też w odpowiednim ministerstwie, ale jadę na kolejne, że uda nam się domknąć temat obwodnicy towarowej, żeby ona została wykorzystana również przez przede wszystkim kolej metropolitalną. To jest też kwestia domknięcia tych elementów, które się wiążą z tą koleją szybkich, dużych prędkości. I sklejenie różnych form transportu, w szczególności kolejowego. My widzimy w tej chwili liczbę osób, które korzysta z tej kolei metropolitalnej. To jest naprawdę bardzo istotne. To ma znaczenie i w zakresie mobilności, szybkości dotarcia, ale również też kwestii jakości powietrza, tak, bo to jest ta emisja też CO2. Po co stać w korkach? Można tak naprawdę szybciej koleją dojechać i widzimy, jak coraz więcej osób się do tego przekonuje. Widzimy również te inwestycje okolicznych gmin, które tak naprawdę stwarzają warunki, by ten dojazd w układzie również tam, nie wiem, pozostawienia samochodu czy roweru przy jakiejś stacji, że to jest istotne.
Poznań dobrze żyje z gminami okolicznymi.
No zawsze żył i...
No kiedyś pan chciał ustawiać szlabany.
Nie, no drobne
Poznania.
Napięcia, tak? No trzeba było po prostu postawić pewne warunki, tak? No nie może być tak, że w
A
tym
teraz
momencie...
jest okej. Okay.
Jest okej, okay, tak? No i dogadujemy się, tak? No i tak naprawdę potrafimy wszystko razem finansować. To jest w ogóle projekt kolei metropolitalnej. Jest czymś wyjątkowym, tak? To jest 60 gmin, 10 powiatów, województwo i wszyscy na to płacą. No były gminy, które próbowały nie płacić, tak? No i wtedy ten pociąg powiedzieliśmy, że nie będzie się tam zatrzymywał, tak? No i po dwóch tygodniach taki wójt czy burmistrz z białą flagą przybiegał, tak, że jednak oni chcą też współfinansować. I to są też pewne zasady, bo udało się tak naprawdę z gminami wypracować taki sprawiedliwy podział kosztów. Jeżeli jest kwestia edukacji, tego, że są dowożone dzieci z okolicznych gmin do naszych liceów, tak? No to jednak udało się doprowadzić do tego, że wszyscy się na to dodatkowo zrzucają, tak? I te koszty pokrywamy nie tylko w Poznaniu, tak? Ale całościowo, tak? I wiele wspólnych rzeczy zrobiliśmy w zakresie jakości powietrza. 230 czujników smogu, z których połowa mniej więcej jest w Poznaniu, tak? A połowa w okolicznych gminach, tak? My dzisiaj wiemy, tak? Jak się te zanieczyszczenia przemieszczają, tak? Mamy wiedzę, gdzie one są najmniejsze, gdzie są największe.
Wiemy, że trują nas okoliczne gminy.
No tak niestety jest, że 70% zanieczyszczenia, które mamy w Poznaniu, no to tak po prostu nam wpada. Ale my dzięki temu tak jesteśmy w stanie razem z tymi gminami szukać takich rozwiązań, żeby szczególnie ta niska emisja, kominki, to palenie węglem, żeby to redukować. To jest też w naszym interesie. Także my naprawdę, jeśli chodzi o metropolię Poznań, w skali ostatnich lat w ramach metropolii Poznań zrealizowane są inwestycje za 1,4 mld przy dofinansowaniu 800 milionów unijnym. Naprawdę możemy być dumni z tego, co nam się razem udało zrobić. I te rozwiązania w zakresie kolei metropolitalnej, to co nam się udało zrobić w zakresie współfinansowania PKS-u, to jest po prostu przykład, że oczywiście są tarcia, są cięcia, no bo najlepiej jest nie płacić za coś. Natomiast takie jasne postawienie sprawy przez Poznań, że wspólnie to finansujemy, dało ten efekt, że dzisiaj my po prostu siadamy i wspólnie rozwiązujemy nasze problemy, tak, że one mogą być tak wzorcem do naśladowania dla innych województw.
No tak, ale czy to są nasze problemy? Bo przecież to jest tak, że im bardziej Poznań ułatwi dojazd i wyjazd z Poznania, tym więcej osób się wyprowadzi spoza Poznania. Poznań cierpi w tej chwili na to, że na wyludnienie.
No ale proszę zobaczyć, co się dzieje na Jeżycach, Łazarzu i teraz w
ale,
tym zakresie...
Ale cyfry spadają, tak?
Nie, no, coraz mniej. Po pierwsze, tak, to jest tak, że według tych ostatnich danych z GUS-u mamy 16 tysięcy więcej mieszkańców niż mieliśmy wcześniej. Co więcej, zmienia się struktura, czyli coraz więcej młodych ludzi. Czyli jest takie pokolenie osób w moim wieku lub nawet w wieku pana redaktora Waligury, które się wyprowadzało z Poznania. Ja się akurat nie wyprowadzałem.
No taka była moda kiedyś.
Natomiast taka była moda, bo domek z ogródkiem i tam botanie i tak dalej, tak? Natomiast potem jest kwestia tego, że jednak za tą strefę trzeba coś tam zapłacić, tak? Jeżeli to miejsce pracy jest w Poznaniu, te dzieci potem też chcą korzystać z tych wszystkich klubów sportowych, również z kultury i tak dalej. No i potem się okazuje, że to takie nie jest w sumie zero-jedynkowe, tak? Także wiele osób, szczególnie właśnie młodych, teraz wraca, bo mają, bo wiedzą, tak, co to było, gdy musieli spędzać 3 godziny dziennie w samochodzie z rodzicami, tak, te wszystkie niedogodności i oni są gotowi do właśnie zupełnie innego modelu życia i to się zmienia. Tak jak Berlin rośnie 40 tysięcy rocznie, więcej mieszkańców, Kopenhaga 10 tysięcy rocznie, to samo będzie w Poznaniu.
Będziemy
tak? My zresztą widzimy, tak, że mamy 100 tysięcy mieszkańców więcej, tylko nie wszyscy są jakby gotowi to sformalizować, tak, natomiast no, widzimy na przykład wzrost tych liczby zameldowanych tam, gdzie rozszerzamy strefę, tak, no, natychmiast się pojawiają nowi mieszkańcy, no to też było widać przy wyborach
ciekawe
parlamentarnych.
Dlaczego?
54 tysiące, no nie będę ukrywał, że te wpływy ze strefy też nam pozwalają finansować szereg różnych rzeczy.
Strefa się będzie dalej rozrastać?
Tak.
Tu jeszcze jedno rozrastanie. A Poznań się będzie rozrastać? Bo swego czasu mówiło się dużo o tym, że będzie się rozrastał, chociażby o przyłączeniu Lubonia. Jakoś ucichło.
Bo są też inne metody tak naprawdę na to, żeby współpracować i w tym zakresie, gdy przekraczamy granicę Poznania z innymi gminami, to często nie wiemy w ogóle, że przekroczyliśmy. Tak, tak naprawdę to nie musi mieć takiego formalnego aspektu. Natomiast jeżeli wspólnie finansujemy pewne rzeczy, jeżeli jeden się nie wozi na drugim, a tak właśnie jest dzięki metropolii, tak, coraz więcej zadań realizowanych przez Metropolię Poznań, to w tym momencie to jest kwestia rozrastania się organizmu. No i w ogóle dzisiaj na przykład w ramach różnych rankingów, na przykład ostatnio FDI tam zrobił taki ranking, gdzie myśmy rzeczywiście bardzo wysoko w tym rankingu wyszli, to ciekawe jest to, że my jesteśmy traktowani jako miasto duże, a Wrocław jako średnie, dlatego że liczą nas jako metropolię, czyli że jako milion. Także tak to wygląda.
Chociaż sam Wrocław powierzchniowy jest chyba większy od Poznania.
No i liczba mieszkańców też.
To jeszcze do metropolii. Pamiętam, jak parę lat temu rozmawialiśmy o ruchu samochodowym. Mówił pan wtedy, że bardzo dużo samochodów wjeżdża z ościennych gmin. Różniliśmy się wtedy w poglądach na to, jak to opanować. Ja mówiłem wtedy o parkingach park and ride, które powinny powstawać na granicy miasta. One będą powstawać, gminy będą w to wchodzić, czy już nie ma sensu?
Znaczy, te parkingi powstają na terenie ościennych gmin i przy właśnie węzłach przesiadkowych. Bo to jest rozwiązanie, żeby te samochody nie wjeżdżały do środka. Jeżeli to jest 100 tysięcy samochodów, 150 w tej chwili, to jeden samochód zajmuje 15 metrów kwadratowych, i wystarczy policzyć, ile na to potrzeba powierzchni, tak? Jakie to są koszty. Ja nie widzę żadnych powodów, dla których Poznań miałby dla tych mieszkańców, którzy chcą dojeżdżać samochodem, budować parkingi z pieniędzy podatników poznańskich, tak? W związku z tym tutaj ja uważam, że ta teza pana redaktora, no, trudno by się broniła, tak? A jednocześnie wzrost cen za strefę, rozszerzenie tej strefy, no, spowodowało, że ci, którzy tak ochoczo się wyprowadzili, teraz część tych pieniędzy zostawiają właśnie w Poznaniu, tak? Co też mnie cieszy. Bo to już jest w skali roku 60 milionów, a teraz kupiliśmy te takie samochody, które będą sprawdzać to dużo bardziej sprawnie. Wymieniliśmy parkomaty.
Też w niektórych dzielnicach tylko, tak?
Bo to w tych nowych to już były nowe zakładane, a teraz są w tych, które były w pierwszym etapie. Także no, patrząc jakby przez pryzmat wpływów, no to Wrocław ma ze strefy 19 milionów, mamy 60. I w tym zakresie to jest też zachęcanie, tak, mieszkańców okolicznych gmin, żeby przyjeżdżali koleją metropolitalną, bo daliśmy alternatywę, tak. Inwestujemy dalej wspólnie w PKS. I to są te działania, które są skuteczne i to opiera się również o doświadczenia Kopenhagi. Ja mam znajomą w Kopenhadze, która mieszka de facto poza Kopenhagą. I ona mówi, że ona dojeżdża pociągiem, chociaż wolałaby samochodem, tylko że jakby przyjeżdżała samochodem, zostawiałaby połowę swojej pensji w układzie opłat za parkowanie i to jest po prostu coś, co zniechęca. Dzięki temu tak naprawdę mają lepsze powietrze, ale też ci, którzy jeżdżą samochodami, tak, przemieszczają się płynnie, bo to nie chodzi o to, żeby wszyscy stali w korku.
Nie ma pan wrażenia, że ta rewolucja samochodowa ze strefami i z ograniczeniem ruchu była trochę za szybka?
No przed chwilą pan mówił redaktor, że zbyt wolno pewne rzeczy wprowadzamy. Ja uważam, że ona miała właściwe tempo. I są właściwe tego efekty. I to, co musimy zrobić na pewno, tak? No to musimy zapewnić większe składy, jeśli chodzi o kolej metropolitalną. Musimy zrobić kolejową obwodnicę Poznania. Musimy również dalej inwestować w infrastrukturę rowerową, bo jeden rower więcej to jest jedno auto mniej i w tym zakresie widzimy, że no przecież Poznań jest na 8. miejscu w zakresie tych zakorkowanych miast, tych większych, tak? No to jest wielki sukces nas, a że przy tym remoncie, który mieliśmy w zeszłym roku, tak? Teraz po remoncie, no to my będziemy liderem. Będziemy najbardziej prosamochodowym miastem. Ja kiedyś zresztą dostałem taką nagrodę od właśnie Janosika i tam jeszcze innych, nie? I myślałem, że to jest takie prześmiewcze, że to jest coś nie tak, że to nie może być prawdą, tak? I się okazało, tak, że mieliśmy trzecie miejsce, tak? No naprawdę byłem pod wrażeniem. Kiedy to rzuciliśmy u nas na nasze profile społecznościowe, no to rzeczywiście wielu kierowców było zbulwersowanych.
Kiedyś pan żartował, że żeby ograniczyć ruch samochodowy w Poznaniu, trzeba będzie robić remonty. Później się okazało, że pan nie żartował. Jak teraz remonty się skończą, nie boi się pan, że te samochody jednak zaczną wracać, że będzie ich więcej na ulicach?
Nie mam takich obaw, tak? No po pierwsze, to jest kwestia jednak już pewnych przyzwyczajeń i również tej strefy, tak? Ta strefa również ma takie działanie mobilizujące do korzystania z kolei metropolitalnej i transportu publicznego.
Czy mieszkania komunalne też są priorytetem?
Tak, jasne. I to jest w ogóle wielkie wyzwanie, tak? To nie tylko mieszkania komunalne, socjalne, tak? Ale w ogóle w tej chwili takie działania, które pozwolą tak naprawdę na też powstawanie nowych mieszkań, bo jeżeli tego nie zrobimy, to widzimy wzrosty cen już teraz, które są. Jeżeli nie będzie nowych mieszkań, bo będą nowi mieszkańcy, co więcej, rośnie zamożność poznaniaków, tak? Tutaj ja pamiętam jeszcze, gdy byłem dzieckiem, myśmy mieszkali w 5 na 44 metrach kwadratowych, tak? I na mieszkańca wtedy w ogóle średnio przypadało 14 metrów kwadratowych. To jest rok 90. Dzisiaj 24 metry i po prostu ta zamożność rośnie. Te mieszkania są większe i wielkim tak naprawdę wyzwaniem jest zabezpieczenie zieleni i to, żeby tej zieleni było więcej. W studium udało nam się 400 19 hektarów mieć na nowe, nowej zieleni. Natomiast wyzwaniem jest również to, żeby jednak pozwalać na budowę nowych mieszkań, bo jeżeli tego nie zrobimy, to te ceny będą eksplodować na poziomy takie, że za chwilę będzie nie 16 tysięcy za metr kwadratowy, tylko 20. I one wtedy będą niedostępne dla kogokolwiek. Także to jest właśnie wielkie wyzwanie, żeby nie tylko budować komunalne mieszkania i socjalne, tak, bo to jest czy w tym układzie TBS-u, ale co zrobić, żeby ci w tej chwili inwestorzy, którzy są gotowi budować, żeby te wąskie gardła poprzepychać, bo ten, kto buduje mieszkanie, to nie jest wróg ludzi, to nie jest ktoś, kto niszczy miasto.
Deweloperzy nie mają dobrej opinii.
No i to jest też problem, tak? Bo tak naprawdę to deweloperzy mają bardzo złą opinię, tak? Natomiast z drugiej strony ludzie chcą mieć nowe mieszkania. Na rynku wtórnym jest ich tyle, ile jest. Ludzie są bardziej zamożni, chcą mieszkać w większych mieszkaniach. Nie ma już takich sytuacji, jak były kiedyś te mieszkania wielopokoleniowe, gdzie tak naprawdę młodzi ludzie wyprowadzają się od rodziców. Wiele osób też w tej chwili żyje w takim układzie, że nierodzinnym, tylko samodzielnie, tak jako tak zwani single. Tak? I to po prostu dzisiaj jest bardzo wielkim wyzwaniem w sytuacji, gdzie politycznie trudno jest tak naprawdę znaleźć taki kompromis pomiędzy właśnie zachowaniem zieleni, pomiędzy tym, żeby pewnej zabudowy nie zagęszczać, żeby nie było za wysoko. I to jest wielkie wyzwanie dla właściwie wszystkich miast. Widzimy w Warszawie dzisiaj średnia cena 20 tysięcy. Proszę Państwa, no jakie zarobki musimy generować, tak, żeby kogoś było stać na zakup mieszkania, potem na wynajem. Tak?
Poznańscy deweloperzy już rok temu mówili, że ceny poniżej 10 tysięcy już nie będą nigdy wchodziły w grę, więc...
No, ale dzisiaj są 16. W ciągu 5 lat ceny wzrosły o 105%, a w tym roku wzrosło 16%. W związku z tym to jest wielkie wyzwanie i w zakresie mediów, polityków, mieszkańców. Tutaj znaleźć rozwiązanie.
A jest takie rozwiązanie, bo już jakiś czas temu specjaliści mówili, że państwo powinno przestać w końcu wspierać stronę popytową, bo ona tylko winduje ceny w górę, tylko zacząć wspierać podaż.
Czyli deweloperów.
Naszym problemem też Poznania jest atrakcyjność Poznania, bo ludzie też traktują to jako sposób inwestowania pieniędzy z całego regionu. Czyli po prostu to jest też wielkie wyzwanie, tak, żeby jak najwięcej tych mieszkań trafiało do tych, którzy z nich korzystają. Natomiast też osoby zamożne z regionu kupują to dla swoich dzieci, tak, jako też
te mieszkania są puste często.
No, one są wynajmowane, tak, bo one też przynoszą wtedy pieniądze.
Czasami także, tak, czasami nie.
Także, natomiast no, to jest na pewno, mamy tutaj wiele wyzwań.
Ale pomysłu jeszcze, recepty nie ma.
Znaczy nie, no, generalnie jest tak, że no, przede wszystkim trzeba szukać takich rozwiązań, żeby te mieszkania powstawały, tak, czyli nie można tak naprawdę blokować każdego inwestora, bo to byłoby bezsensem. Należy też wskazywać nowe pola inwestycyjne, na przykład widzimy wielki potencjał, chociażby na przykład w zakresie ulicy Krańcowej, tam te 84 hektary, które dzisiaj są częściowo wykorzystywane przez różnego rodzaju firmy i to jest wielkie wyzwanie, żeby takie pola wskazywać, które nie będą generowały tych skutków ujemnych, że to jest kosztem zieleni lub na przykład takiego większego zagęszczenia.
To właściwie ostatnie pytanie, bo już chciałem to porzucić, ale jest coś takiego jak budownictwo socjalne jeszcze oprócz, tak. Czy budownictwo socjalne, czyli to już naprawdę skierowane do osób o najmniejszych dochodach, czy wręcz nie mających dochodów, czy takie też będzie rozwijane w Poznaniu?
Tak, to jest jakby, nie możemy się opierać tylko o tych, którzy mają możliwości kupienia sobie mieszkania. My musimy również zabezpieczać mieszkania dla tych, którzy mają dużo trudniejszą sytuację i widzimy tak naprawdę, jakie są efekty budowy tych mieszkań komunalnych. Takie mieszkania stanowią 40% wszystkich mieszkań, które są w Wiedniu.
No tak, tylko Wiedeń ma długą historię takiej budowlanki.
No ale trzeba czerpać wzory z tych, którzy to robią i czyste takie tylko podejście, kto ma pieniądze, to może mieć mieszkanie, nie jest w mojej ocenie na dzisiaj aktualne w Europie. To jest coś, co musimy jednak naśladować te dobrze rozwinięte kraje, dobrze rozwinięte miasta. No i my zaczęliśmy te mieszkania budować chyba jako pierwsi. Przygotowaliśmy też pola inwestycyjne. ZKZL w tym zakresie pozyskało 300 milionów na budowę tego typu mieszkań. Mamy w sumie też 2000 mieszkań, które te były pustostane tak naprawdę, które również wróciły do mieszkańców. Wyremontowaliśmy w tym starym zasobie, bo to też jest wielkie wyzwanie, nie tylko budowa tych nowych mieszkań, ale również remontowanie tych no, mocno zdewastowanych w starych kamienicach.
Jest pan w stanie się wcielić w swoich przeciwników w wyborach i powiedzieć, za co będą pana najbardziej atakowali?
Ja miałem szczęście do opozycji i do PiSu, i do Lewicy, tak, no bo oni krytykowali remonty. Dzięki temu mieszkańcy się dowiedzieli tak naprawdę, ile nam się udało zrobić. Ja bym żadnymi konferencjami nie miał tego efektu, który uzyskałem dzięki tej promocji, którą zrobili za mnie politycy PiSu i Lewicy. Również te elementy, które się wiązały z betonozą, tak, czyli z takimi zarzutami co do zieleni, my też teraz możemy pokazać. Tak, no przecież, bo oni jakoś nie widzieli. Chociaż z drugiej strony, no z panią Bonkamermeister sadziliśmy te drzewa nawet razem tam, gdzie miało być pole golfowe. Przecież to się udało nam wspólnie uratować, by tam mogło być 270 tysięcy nowych nasadzeń. I tutaj też możemy pokazać tak konkretne dane, tak? Ktoś, kto nam zarzuca, że my te drzewa wycinamy. W ringu Stiebena było 140 drzew, będzie 290. Po kilkudziesięciu latach drzewa wróciły na stary rynek. I mamy konkretne, twarde dane. To się również przekłada, te elementy, które się wiążą z tymi samochodami, tak, ze ścieżkami rowerowymi, na kwestie powietrza. Mamy po raz pierwszy w historii 4 lata bez przekroczenia tych 35 dni. Gdybyśmy spojrzeli tak w zeszłym roku 14 dni z przekroczeniami, 2 lata temu 24, 3 lata temu 34 dni. To pokazuje tak naprawdę pewną sprawczość i skuteczność. Także ja miałem wielkie szczęście do opozycji. Zobaczymy teraz, jak będzie w tych debatach. Tak? Co, no bo wydaje mi się tak, że ja na miejscu tutaj kandydatów jednak bym coś zaproponował, co chce zrobić, a nie krytykował, tak? No bo to chyba nie
będzie
jest...
pan podpowiadał przeciwnikom.
No i oczywiście, że nie będę im podpowiadał, tak?
Są dwie rzeczy, za które internet pana krytykuje, czyli pensje prezesów spółek miejskich, to jedna rzecz, i druga rzecz, nielegalne reklamy w Poznaniu.
No to od razu mogę się ustosunkować, tak? Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, w którym spółki z udziałem kapitału miejskiego generują zyski. Ja mogę tylko podać Tormel, tak, tak często krytykowany właśnie. W 2017 roku on miał 14 milionów przychodów i kapitał własny minus milion. Dzisiaj ma 140 i kapitał własny 22.
Te ale to jest zaklęty krąg. Im droższe remonty, tym więcej Tormel zarabia.
Ja tutaj pamiętam zresztą wiele takich różnych tekstów właśnie o pensjach tych prezesów spółek miejskich.
Robię wrażenie.
Tak? Natomiast nikt nie pisał o wynikach. Ja zachęcam jakby tutaj przedstawicieli mediów, żeby się zapoznały ze sprawozdaniami finansowymi, żeby zobaczyły tak naprawdę, że kapitały targów wzrosły z 42 milionów do 400 w ciągu tego okresu, żeby się zapoznali z tym, jak wzrosły kapitały własne chociażby Aquanetu. I jesteśmy jedynym miastem w Polsce, gdzie te spółki miejskie, chociażby na przykład Modern Trans, tak? Modern Trans miał udział w rynku 10% i kapitały własne 30%, a dzisiaj ma 130% i udział w rynku 26%. Proszę spojrzeć i porównać to do Cegielskiego, tak?
I miasto chce go sprzedać?
W tym zakresie my wiemy, że nie rozwiniemy dalej Modern Transu. Jest zainteresowanie wielkich graczy, takich jak Schnadler, jak Hyundai Rotem, jak
Chińczycy.
Nie, Chińczycy ja też było. Największa firma w tym zakresie, CRRC. Natomiast ja uważam, że to jest niebezpieczne dla Europy, jeśli chodzi o kapitał chiński. Tutaj rozmawiałem na ten temat z premierem, wtedy jeszcze Morawieckim. Tak? Natomiast tutaj podzielam punkt widzenia takiej ostrożności w zakresie tych elementów. Natomiast co do kondycji spółek miejskich, zachęcam do zapoznania się z takim tekstem Pulsu Biznesu, bo oni zwrócili na to uwagę, że to może być wzór dla Polski, by te spółki Skarbu Państwa. No porównajmy Cegielski, tak? Tam właściwie wyprzedają nieruchomości, by pokrywać te straty 30 milionów rok temu, pewnie 32 lata temu, tak? I proszę zobaczyć na Modern Trans, tak? Który w tym czasie jak się rozwinął i co zrobił. I tutaj możemy te przykłady mnożyć. proszę się przyjrzeć wynikom tych spółek. Jestem dumny z tego. I oczywiście, że dobry menadżer kosztuje. Ci menadżerowie w tym zakresie i tak zarabiają mniej niż ci menadżerowie w tym sektorze prywatnym. A to, że zarabiają więcej ode mnie, no to ja z tym nie mam problemów, tak? Bo dla mnie liczy się jednak wynik. I to jest bardzo istotne, by te spółki się rozwijały, by te spółki również robiły szereg rzeczy dla miasta. I gdybyśmy spojrzeli na zadłużenie Poznania, tak, ono jest dzisiaj na poziomie 50% tego, co Łódź, 50% tego, co Wrocław, 40% tego, co Kraków. A gdyby spojrzeć na to również z układem tych spółek zależnych, to sądzę, że wtedy pokazalibyśmy tak naprawdę, w jak dobrej sytuacji jest Poznań. I oczywiście, że można mieć do tego krytyczny stosunek, że ktoś zarabia tyle pieniędzy, ale ja uważam, że trzeba docenić wyniki i również tak, taka teza, że tylko prywatny kapitał tak naprawdę jest pozytywny, uważam, że ona jest błędna. Bo widzieliśmy też również efekty polityczne. Kiedy ludzie widzieli, że te popaństwowe firmy upadały, były źle zarządzane, właśnie nie przez menadżerów, tylko przez polityków. I potem był tego efekt polityczny w postaci wygranej Prawa i Sprawiedliwości. My dzisiaj pokazaliśmy w Poznaniu, że można efektywnie zarządzać majątkiem samorządowym, że te spółki mogą mieć zyski, że te spółki mogą się rozwijać, poprawiać swoje kapitały własne i ja jestem z tego dumny.
Pana największy krytyk, którym wcale nie jest dzisiaj opozycja, bo ta opozycja to mam wrażenie, że trochę co najwyżej powtarza słowa pana największego krytyka, którym jest sieciowy poznaniator, tak można powiedzieć, przynajmniej w internecie jest nim. Najczęściej robi zarzut nie z tego, że oni dobrze zarabiają, prezesi, tylko że to źli ludzie na złych miejscach, że tam, że to są osoby, które dostały posady poznajomości. O.
Znaczy, no, co do poznaniatora, no to w ogóle jest bardzo ciekawa historia.
Pan wie, bo, kto to jest, ja wiem, kto to jest i tak, wokół Poznania,
ale nie wszyscy wiedzą, że tak naprawdę ta irytacja się bierze z tego, że ktoś miał pomysł na to, jak wykorzystać wiaty przystankowe, tak? Jeden z miejskich urzędników plus właśnie ta osoba z Poznaniatora, tak? Chciały na tym zrobić biznes, tak? Natomiast ja uznałem, że to jest naprawdę też taki element, który można przekazać targom. I ta cała irytacja się wiązała z tym, że to targi zrobiły 500 nowych wiat w układzie takim, jakim zrobiły. Wyremontowały 170, a chciał to zrobić ten, kto właśnie swoją frustrację wyładowuje w układzie Poznaniatora, tak? No chciał to zrobić razem z miejskim urzędnikiem. No kiedy się...
To jest takie proste?
To jest proste, tak? No generalnie doktor Kulczyk mawiał, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i oczywiście, że kiedy się pilnuje tego majątku publicznego, bo w tym momencie oczywiście te pieniądze zarobiły targi, a nie ten, który stoi za Poznaniatorem jakiś razem z urzędnikiem, tak? No to w tym momencie ja rozumiem jego jakby irytację, kiedy on widzi w tej chwili, jak to wszystko się zmienia. Plus uchwałę krajobrazową, tak? No bo w tym momencie widzimy, ile tych nielegalnych reklam spada. 50% było nielegalnych. To za chwilę tak naprawdę te wiaty i te słupy, kiedy będą dalej znikały te reklamy, one znikałyby szybciej, gdyby nie to, że oni mieli jednak tutaj też możliwości pewnego pressingu na wojewodę. To jest coś, co oczywiście jest bardzo istotnym elementem przychodów targów poznańskich. I miasto ma prawo tak naprawdę również tym rynkiem jakoś zarządzać. Proszę zobaczyć, jak to wyglądało. Tak przy rondzie Rataje było 13 nośników, tak, w większości nielegalnych. Tak mieliśmy, proszę pojechać do innych miast i zobaczyć, jak wygląda dzisiaj Poznań i inne miasta. Naprawdę różnica jest dosyć istotna.
Poznań dobrze sobie radzi z nielegalnymi reklamami?
No radzilibyśmy sobie lepiej, gdyby jednak nie te możliwości różnych polityków, tak, którzy nie wiem, jak motywowani przez tych, którzy te nielegalne reklamy mieli, w tym zakresie no jednak blokowali pewne działania. Natomiast dzisiaj mamy uchwałę krajobrazową, nielegalne reklamy znikają i będą znikać. Przychody z wiat ma nie ten z Poznaniatora, tylko i z urzędnikiem z miasta, tylko targi poznańskie. No więc ja uważam, że per saldo chyba nie jest źle.
Przyznam, posługując się argumentami Poznaniatora, moglibyśmy tutaj dyskutować przez najbliższe parę godzin. Na co sobie nie możemy pozwolić, ale przytoczę tylko jeden z argumentów Poznaniatora. On twierdzi, że pan sam był przez spółkę właścicielem jednej z nielegalnych reklam.
Bardzo wiele lat temu mogło tak się zdarzyć, natomiast ta reklama zniknęła i właśnie ta wiedza, tak moja, na temat tego, jak wyglądały nielegalne reklamy, doprowadziła do tego, że dążyłem do przekazania targom poznańskim właśnie zarządzania tymi nośnikami, usunięcia tych nielegalnych reklam, które są, i uporządkowania tego obszaru.
Sądzi pan, że NIK, który prowadził postępowanie w sprawie tych nielegalnych reklam, zakończy je? Czy to się może... Jak to się może w ogóle zakończyć?
No ja sądzę, że to się zakończy takimi działaniami, no, które jednak pociągną do odpowiedzialności osoby, które powinny się w pewnych organach zajmować przestrzeganiem prawa, a nie zwalczaniem przeciwników politycznych i lobbingiem na rzecz szemranych przedsiębiorców.
Na razie poszedł wniosek do prokuratury ze strony.
No i prokuratura to zbada, tak? Natomiast tych wniosków było bardzo wiele, tak? Przecież proszę zobaczyć nowy rynek, w ogóle no poprzednie wybory, gdy przewodniczący Schetyna z panią Lubnauer przedstawiają kandydata na prezydenta, no i wchodzi Gargasowa, czyli publiczna telewizja razem z CBA do urzędu, tak? I kwestie nowego rynku, pisma CBA, które mi odradzają tak naprawdę transakcje, tak? Na której miasto bardzo dużo zarobiło, uratowało PKS jako spółkę i jednocześnie tak dzisiaj mamy 2 miliony przychodów z podatku od nieruchomości. Tak? W związku z tym te dane bronią się najlepiej i również te się obronią. Tak? Te się obronią, że w tym zakresie, mam nadzieję, tak zresztą, że te elementy, które się wiążą właśnie z takimi działaniami, w których ktoś jednak próbuje wysadzić w powietrze transakcje, dzięki którym publiczne pieniądze chronimy, tak? Chronimy nie tylko kwestie estetyki miasta, ale tak naprawdę proszę zobaczyć, jak ważne były to działania w układzie targów, chociażby w zakresie tego zatrudnienia i tego, co targi musiałyby zrobić, tak? Gdyby te osoby musiały być zwolnione, tak? Te osoby mogły zajmować się tak naprawdę właśnie stawianiem wiat, również remontowaniem tych wiat, które są wykorzystane teraz na tych osiedlach peryferyjnych. Jaka jest estetyka tych wiat? Mamy jeden rozmiar szyby, mieliśmy nie wiem ile, tak, w związku z tym przy dewastacji, która się też zdarza, dzisiaj mamy po prostu znacznie mniejsze koszty, bo ten stan magazynowy tych szyb zupełnie inny jest niż musiał być kiedyś, tak. Także w tym zakresie jestem całkiem spokojny. Zresztą, no, będą pewnie w następnych miesiącach i latach pojawiały się różnego rodzaju sytuacje, w których osoby działające w takich organach jak CBA, takich jak NIK, będą rozliczone za te wszystkie nieprawidłowości, za Pegasusy, za podsłuchiwanie, za tak naprawdę zwalczanie konkurentów politycznych czy osoby z innych opcji politycznych i wykorzystywanie tych stanowisk. Tutaj przykładem był Wąsik, Kamiński. Sądzę, że oni jeszcze do tego więzienia trafią.
Panie prezydencie, to ja zapytam na koniec zupełnie. Będzie pan, stanie pan do debaty kandydatów na prezydentów, jeżeli będzie?
Jasne, że tak, nawet już są terminy uzgodnione. Pierwsza będzie 12 marca w Radiu Tok FM.
Będą debaty, mogę potwierdzić.
O, dobrze.
Ale co, kończymy? Czy jeszcze dwa pytania?
Może być.
Tak, no to jedziemy.
Tak, no to wracamy do wyborów, bo o mieście można by z człowiekiem, który zna się na mieście, rozmawiać długo i się spierać. Wracamy do wyborów. To będzie druga tura?
No to wszystko zależy od mieszkańców.
Ma pan, daj pan się tak krybuje.
To wszystko zależy od mieszkańców. I
no my wiemy.
Tutaj tak naprawdę w biznesie, w polityce, w sporcie najważniejsze jest pokora. Tak? Robić swoje. No, dzisiaj o 7 rano byłem już na pętli Sobieskiego. Wręczaliśmy takie tulipany z okazji Dnia Kobiet. Szereg ciekawych rozmów.
Ale chwalą pana?
Znaczy, to są ciekawe, dobre rozmowy i to jest dla mnie najlepszy sondaż.
Tak? Trudne też?
Trudne też są oczywiście. I w tym momencie wolę znacznie bardziej to niż internet. Takich hejterskich portali, tam jak Poznania, to nie przeglądam, bo to nie ma sensu. To jest strata czasu dla mnie i dla innych również, moim zdaniem, ale w tym zakresie te bezpośrednie rozmowy i przy poprzednich wyborach tamten wynik mnie też nie zdziwił, bo to po prostu widziałem przy tych rozmowach z mieszkańcami.
A który z pana z którym z pana konkurentów najlepiej się rozmawia? Czy pan już w ogóle ich wszystkich zna już osobiście?
Nie znam. Nie znam pana Lewińskiego. Czerwińskiego znam, bo pamiętam, jak kiedyś mój były szwagier prosił mnie o to, żebym zrobił koncert w Słupcy Jacka Kaczmarskiego. Wtedy Jacka przyjazdem przyjaźniłem się i on wtedy ten, wiem, że Czerwiński był na tym koncercie. Czasami się z nim widywałem w Filharmonii, do której rzeczywiście chodzi. Także to Zbyszka Czerwińskiego znam. No i Beatę Urbańską też znam, bo była radną, no chociaż w tej poprzednich wyborach jej nie wyszło z tym kandydowaniem do Rady Miasta i się nie dostała do Rady Miasta.
To jeszcze tam jeden został.
Pan Łukasz Garczewski?
Tak. Też się kiedyś z nim zetknąłem, tak? No z Hejną się znałem, bo on chciał pracować w Urzędzie Miasta. On tutaj też jasno to komunikował, tak, że w sumie to już jego koledzy mówią, że czas zakończyć taką społeczną działalność i to trzeba teraz z tego zarabiać pieniądze.
Ale jednak pana konkurentem nie będzie. Co najwyżej radnym.
Zobaczymy. Czas pokaże.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
W końcu po roku udało nam się zaprosić pana prezydenta Jacka Śkiewiaka. Panie prezydencie, to może od razu umówmy się za rok na rozmowę?
No ale to, proszę panów, zależy od tego, jaki będzie wynik do 7 kwietnia. No nie wiemy.
No jeżeli pan nie będzie prezydentem, to zaprosimy biznesmena.
I w tym momencie, nie wiem, czy wtedy ja będę w ogóle interesujący.
Jako ale pana i tak zaprosimy. 8 marca 2025.
Okej, okay, no to...
Dziękuję bardzo.
Jeżeli, to też...
Nagrane. Nagrane?
Tak, jako prezydent, okej. Okay, tak, jeżeli wygram wybory, to tak. Natomiast jak będę przedsiębiorcą, to być może wtedy jednak będę skoncentrowany tak na pracy i na zarabianiu pieniędzy,
nie,
że
nie,
to
nie.
Może...
Też musi pan przyjść.
Może ja już wtedy z tego życia społecznego czy publicznego tam prawdopodobnie wtedy zniknę. Już
a to jest życie zupełnie podcastowe.
Okej.
Okay. Posłucham zupełnie pana opowieści z innej perspektywy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl.
Nie podsumowujemy rozmowy, nie każdy sobie podsumuje sam.
Absolutnie. I 7 kwietnia się podsumowuje
tak tę, jest.
Tą rozmowę.
Natomiast mamy jeden apel do osób, które chciałyby w ramach pluralizmu pojawić się w naszej audycji, chciałem powiedzieć, w naszym podcaście.
Do 4 osób.
Do 4 osób. Państwo kontrkandydaci, jeśli chcecie zostać przesłuchani przy tym stole, pytania ustalamy my, to zapraszamy. Proszę się do nas zgłosić. Musimy się zmieścić. Właściwie nie musimy się zmieścić.
Nie musimy nic.
W żadnym terminie. Bo możemy rozmawiać przed wyborami, po wyborach.
O, to nawet ciekawe, z kandydatem na prezydenta Poznania porozmawiać po wyborach.
Tak, my tu nie prowadzimy kampanii wyborczej.
No tak, przydługo tutaj gadałeś. Jeżeli któryś z państwa kandydatów na prezydenta miasta Poznania chciałby wziąć udział w podcaście naszym, który nazywa się Druga Wersja, serdecznie zapraszamy. To miałeś powiedzieć.
No to już powiedziałeś, mam powtórzyć?
Nie, to już wystarczy.
Żeby zapadło w pamięć. Był to odcinek?
Był to odcinek 90, równiuteńko.
I to ty teraz mówisz.
Tak, i to jest pierwsza. Tak, to jest pierwsza z niespodzianek marcowych, jubileuszowych. W końcu doczekaliśmy się tego, że porozmawialiśmy z najważniejszą osobą, której zadaliśmy najważniejsze pytania. Tak nam się wydaje, że one były najważniejsze.
Choć wydaje nam się, że moglibyśmy jeszcze
długo
pytać i pytać i pytać. No ale czas gonił. Państwa uszy też mają jakąś wytrzymałość, więc...
To z prezydent nie jest tak jak z nami, że my to możemy sobie siedzieć i ględzić, i ględzić, i ględzić. Prezydent miał czasu, tyle ile miał. Pobiegł dalej, robił
czas kampanię. To pieniądz.
A czas pieniądz.
Michał namawiał prezydenta,
że... To głosy teraz to właściwie, nie? Bardziej.
Dobra, nie będę mówił, do czego prezydenta namawiałeś, bo podpowiemy kandydatom.
Aha, dobrze.
Nie. Jak prowadzić kampanię. Chociaż wszyscy powinni na ten taki sam pomysł już dawno wpaść i tak prowadzić kampanię.
O, jakby się to udało, do czego ja namawiałem prezydenta, to ta pani byłaby szczęśliwa.
Ta pani byłaby szczęśliwa, ale myślę, że brakuje nam kampanii.
No nie ma kampanii.
No nie ma kampanii.
Na razie. Zobaczymy, może to się rozkręci, no, ale na razie rzeczywiście nie ma.
Ja mam taki apel, bo z punktu widzenia dziennikarza, który bardzo z bliska oglądał poprzednią kampanię, to mam wrażenie, że politycy tego wyższego szczebla, kandydujący na najwyższych stanowisk w państwie, czyli na posłów i senatorów, zupełnie zapomnieli, jak się kampanię prowadzi, bo kampanii naprawdę się nie prowadzi, robiąc konferencje prasowe.
No... co ci mam powiedzieć? Robi się wrażenie w tej chwili kampanię w Poznaniu, wieszając banery tylko i wyłącznie.
No to kolejna głupota. Ale niestety często mieliśmy takie przykłady w przeszłości, że...
Ale jeżeli nie ma kampanii, no to baner jest w ogóle czymkolwiek, nie?
No tak, no. Mieliśmy takie przykłady w przeszłości, że pewni panowie zasypywali całe miasto banerami i w ten sposób dostawali się do Sejmu, w którym przez 4 lata odznaczali się tym, że ich nie było, albo milczeli, albo nigdy nic nie zrobili.
Widzisz.
I tylko durny wizerunek na plakacie wystarcza. Jak to o nas, wyborcach, świadczy?
No, o nich też.
O nich też, no.
Jakby był jakiś kandydat, który zrobiłby coś innego, to może miałby szansę.
Miss Polonia musi więcej zaprezentować na scenie, żeby zostać mistrz, niż taki kandydat do Sejmu.
No, to nie wiem, jak mam to skomentować. Ale no dobrze, no.
No, pytają, bo tam pokój na świecie i tak dalej, tak?
Odpowiadają.
Kandydatów nie.
No może będzie, ale tak rozmawialiśmy o tym, że może będą debaty. Znaczy, na pewno będą. Tak?
Będą debaty. Będą.
No to wtedy będziemy mogli posłuchać, co mają kandydaci do powiedzenia. Kandydaci na prezydenta pewno będą mieli rzeczywiście szansę, żeby się wypowiedzieć. Kandydaci na radnych może trochę mniej, więc to oni powinni się starać o nasze głosy. Tak. Liczymy na to, że będą.
Dokładnie. No, zobaczymy.
Dziękujemy bardzo. 90. odcinek podcastu z Poznania, druga wersja za nami.
I zapraszamy w czwartek.
Do usłyszenia, dziękuję.
Do usłyszenia.